Dzień dobry. Witam Państwa. Nazywam się Kuba Dębski. Mam przyjemność opowiedzieć dzisiaj Państwu nieco o standardzie WCAG 2.1. Co z tego nam wyjdzie i w którą stronę pójdzie cała ta nasza dyskusja, to przyznam szczerze, że sam z pewnym zaciekawieniem się zastanawiam, ale jakiś pomysł na tą prezentację mam i postaram się ją przedstawić później. Jak najbardziej zachęcam do dzielenia się pomysłami albo zadawania pytań na tyle, na ile będę potrafił chętnie. Na pewno będę starał się zmierzyć z nimi. Tak, ja nie wiem, czy jest taki standard. Przyznam szczerze, że dojechałem na konferencję dopiero w połowie nie ostatniego, tylko jeszcze wcześniejszego wystąpienia, ale zakładam, że przydałoby się jeszcze minimalnie chociaż przedstawić, bo tak zauważyłem, że przy panelu tak to mniej więcej wyglądało, więc tylko powiem, że zajmuję się dostępnością, zajmuję się projektowaniem dostępności od mniej więcej 14 lat w tym momencie i ta moja droga była dość, nie wiem, kręta, wyboista, ja bym powiedział ciekawa, to znaczy w swojej tej karierze zawodowej dotyczącej dostępności zajmowałem się zarówno kwestiami, powiedzmy, architektonicznymi, o których na przykład opowiadał Jarek czy pani Donata. Zajmowałem się kwestiami bardziej proceduralnymi, o których nie opowiadał żaden z panelistów, więc mógłbym coś powiedzieć. Jak na przykład wdrażać, jak zatrudniać, jak uwzględniać w procedurach pewnych zarówno rekrutacyjnych, jak i organizacyjnych przedsiębiorstwa. Na przykład pracę z osobami w różny sposób funkcjonującymi, w tym również osób z niepełnosprawnościami. To jako ciekawostka od razu mi się przypomniało, bo były te doświadczenia w tym poprzednim panelu. Niektórzy z Państwa chyba byli, tak mniej więcej obserwowałem z góry, tak wydaje mi się, że niektórzy z Państwa byli. Przypomniało mi się, że kilka lat temu miałem przyjemność koordynować taki projekt, w którym pracowało 36 osób, z czego jedyną osobą, nie powiem, że pełnosprawną, jedyną osobą nie mającą orzeczenia byłem ja. I przyznam szczerze, że to było bardzo ciekawe doświadczenie i myślę, że wielu projektantów, którzy byli tu wymieniani w tej poprzedniej sesji, myślę, że mogłoby się też z tego nauczyć. Myślę, że to jest też takie fajne doświadczenie, z którego mogę teraz korzystać, zajmując się głównie dostępnością cyfrową, bo nad tym na co dzień pracuję i nad tym codziennie się zastanawiam, można powiedzieć. I o tym będę chciał dzisiaj też Państwu coś powiedzieć. To tak jeszcze w kwestii wstępu miałem okazję, wpadłem na taki pomysł, może tak, stworzenia, przeprowadzenia takiego badania, które stworzyłoby profil specjalistów do spraw dostępności cyfrowej, którzy pracują w Polsce. I takie badanie przeprowadziłem w ostatnim roku. I ci z Państwa, którzy mogą spojrzeć na slajd, który się wyświetla, to mogę powiedzieć, że tak mniej więcej wyglądają specjaliści do spraw dostępności w Polsce. Ja jestem jednym z nich. Myślę, że nawet dla tych z Państwa, którzy nie widzą tego slajdu, powiem, że to jest taka grupa jakichś, nie wiem, makaków, gibonów, bądź też innych, nie jestem zoologiem, ciężko mi powiedzieć, mniej więcej jakichś 10 małpek. Ja myślę, że jestem najbardziej tą małpką, która tutaj na dole gdzieś tam wygląda i jest jeszcze na pewno wielu jeszcze lepszych specjalistów do spraw dostępności w Polsce niż ja, ale to też pokazuje skalę, to też pokazuje, ile jest do zrobienia, to też pokazuje, jaki jest jeszcze duży potencjał, zwłaszcza w kontekście tego, o czym była mowa w poprzednim panelu, to znaczy ile jest do zrobienia, jak innowacje chcą tej dostępności, jak te smart city chcą tej dostępności. To mogę Państwu powiedzieć, że miejsce w tym szacownym gronie specjalistów do spraw dostępności cyfrowej jest jeszcze bardzo dużo i wiele osób jak najbardziej do tego grona zapraszamy. Tak czasem prześmiewczo pokazuję tego typu zdjęcia, bo to jest też trochę taka sytuacja, jak ja bywam postrzegany przez osoby, z którymi pracuję. To znaczy pracuję z deweloperami, z software house'ami, to znaczy generalnie z firmami, które tworzą jakieś aplikacje, z firmami, które tworzą jakieś serwisy, z instytucjami publicznymi, z jakimiś firmami komercyjnymi różnego rodzaju. I przyznam szczerze, że czasem, kiedy zaczynam mówić o dostępności, to mam wrażenie, że mniej więcej w taki sposób jestem postrzegany. Także myślę, że naprawdę jest jeszcze dużo do zrobienia. Ale ponieważ jesteśmy w takim gronie, że Państwo na pewno z tą dostępnością jesteście za pan brat, to ja tylko chciałem tak dla mojej własnej orientacji spytać. Kto z Państwa w ostatnim tygodniu korzystał z internetu? Jak można rękę do góry? Nie, to nie mówmy wszyscy, ja bym chciał to zobaczyć. Są nas tu miliony, ja chcę zobaczyć te miliony. Dobra, kto dzisiaj korzystał z internetu? O, tu słyszę, tato cały czas. No, 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 to nie jeden cały czas. Ja gdzieś tam podglądam. Powiem tak, znam technologie asystujące, więc nawet jeśli ktoś tam na zaciemnionym ekranie, to ja zidentyfikuję, kto tutaj w czasie mojej prezentacji będzie korzystał z internetu. No dobra, a kto z Państwa czytał kiedykolwiek standardy albo wie, że jest coś takiego jak standardy WCAG? Dobra, jestem pod wrażeniem. To doprecyzujmy. Kto wie, że są takie standardy? Kto czytał te standardy? Dobra. To jeszcze jedno ostatnie pytanie. Kto z tych standardów w jakiś sposób taki funkcjonalny korzysta? To znaczy, że te standardy po prostu gdzieś czasem się zdarza, że są wdrożone. Dlaczego o tym pytam? Dlaczego o to pytam? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w tym poprzednim panelu bardzo dużo było mówione o standardzie dostępności, padały hasła WCAG, a nie do końca miałem pewność, czy wszyscy na pewno z Państwa, którzy jesteście na sali, macie świadomość, o czym tutaj mówimy. Po drugie, dlatego, że to, o czym powiedział bodajże pan Adam na koniec, podsumowując poprzedni panel, jest jedna ważna kwestia. My nie zastanawiamy się w jaki sposób, czy co się dzieje, że te lampy świecą w tej sali. Tak, nas nie interesuje ten, pochwalę się, to jest chyba jedyna rzecz, którą zapamiętałem z fizyki ze szkoły, żebym się teraz nie pomylił. Prąd, czyli uporządkowany ruch elektronów swobodnych. Chyba coś takiego, o ile dobrze pamiętam, była taka definicja. To nas nie interesuje, jak to jest zorganizowane. My się nie zastanawiamy, skąd to teraz, czy to tam z żerania, z siekierek, skąd tu idzie w ogóle ten prąd, jak on tam zasuwa, gdzie tu jakieś przekaźniki, przełączniki itd., itd. My chcemy światła. I wiele z osób, z Państwa, którzy korzystają, a podnieśliście prawie że wszyscy ręce, którzy korzystacie na co dzień, dzisiaj nawet korzystaliście z internetu, jesteście ludźmi, którzy korzystają ze standardów dostępności. Korzystacie ze standardów WCAG 2.0, 2.1, czy jakbyśmy ich tam nie nazywali, nie mając świadomości tego, no bo i po cóż. One są po to, żeby uporządkować ten świat, stworzyć go w sposób... No właśnie, niektórzy mówią uniwersalny, niektórzy dostępny, na różne sposoby jest to nazywane, ale sami wprost nie, często nie odczuwamy w ogóle, że albo nie mamy nawet świadomości, że coś takiego jest. To jeszcze tylko dwa słowa dosłownie. Całe te standardy WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, to jest mniej więcej takie rozwinięcie tego skrótu, czyli takie standardy dotyczące, wytyczne dotyczące tworzenia dostępnych treści, niektórzy mówią dostępnej zawartości w internecie, to jest jeden ze standardów sieciowych, czyli jedna z takich regulacji, które sprawiają, że w ogóle internet jest możliwy. Internet w ogóle może funkcjonować. Jest więcej takich standardów sieciowych. Stworzyła je taki podmiot, który nazywa się konsorcjum W3C. To jest taki podmiot, który po prostu wystandaryzował internet. I dzięki temu, że to zrobił, tak mówiąc w skrócie, to internet jest możliwy, bo te strony są do siebie w jakiś sposób... Jest szansa ich łączenia ze sobą, jest jakakolwiek adekwatność tych rozwiązań. Jest możliwość łączenia w ogóle sieci i połączeń między nimi właśnie dzięki tym standardom. No i teraz być może część z Państwa słyszała o czymś takim jak język HTML. Są oczywiście pewne standardy HTML-a. Ktoś z Państwa może słyszał o czymś takim jak CSS, czyli takie style kaskadowe. Jest pewne standardy dotyczące tworzenia tego. I oczywiście te standardy sieciowe dotyczące HTML-a i CSS-a są bardzo ze sobą powiązane. Stworzyło je właśnie konsorcjum W3C. Jednym z takich standardów sieciowych jest właśnie standard WCAG. I on jest również w pełni połączony z wszystkimi innymi standardami sieciowymi. Mówię to dlatego, żeby podkreślić, że standardy WCAG to nie jest jakieś tam widzimisię wąskiej grupy, ja to czasem mówię jeszcze tam, masono-cyklistów, którzy tam, nie wiem, poruszają się na wózkach z białą laską. Tak to czasem jest prezentowane, tak jakby o mniej więcej te makaki takie wymyśliły te standardy dostępności, tylko jest to jeden z standardów sieciowych w pełni kompatybilny z wszystkimi innymi standardami sieciowymi i również mający gigantyczny wpływ na to, że wszyscy, bez względu na to, czy widzimy, czy nie widzimy, czy siedzimy tu, czy gdziekolwiek indziej, jesteśmy w stanie w ogóle korzystać z internetu. To tak a propos wstępu przydługiego. No dobra, to do mięsa. To idziemy do tych standardów 2.1 i co tutaj się dzieje i o co w nich chodzi. W 99 roku powstały pierwsze standardy WCAG. Nazywały się to wtedy standard WCAG 1.0. W 2008 mieliśmy dużą zmianę. Dużą zmianę i tak powstały standardy wtedy WCAG 2.0. No a teraz mamy rok 2018 i mamy standardy WCAG 2.1. Jak pewnie łatwo się domyślić, ta zmiana pomiędzy 1.0 a 2.0 no była sporo większa niż między 2.0 a 2.1, bo to już nawet ta numeracja nam to dość mocno sugeruje. No więc co tam się wydarzyło? Czy tam jest coś nowego, czy to jest wszystko stare i ty, człowieku, stoisz tutaj tylko i opowiadasz nam jakieś anegdotki, a nic z tego nie wynika? No to już pokazuje, co z tego wynika. Po pierwsze, teże standardy 2.1, chociaż aktualnie nie znajdują się kompletnie w żadnej normie prawnej, nie znajdą się nawet w opracowywanej jeszcze w Ministerstwie Cyfryzacji ustawie o dostępności, ani w dyrektywie unijnej, tak zwanym akcie o dostępności, bo wszędzie tam jest mowa cały czas o standardach 2.0, to są już oficjalną rekomendacją tego konsorcjum W3C. Czyli są już takim oficjalnym standardem, do którego odnosi się to konsorcjum, do którego również powinni odnosić się wszyscy, którzy tworzą różnego rodzaju rozwiązania cyfrowe. To jest też standard, do którego ja odnoszę się już w chwili obecnej, na przykład projekt tworząc jakieś, czy wykonując jakieś badania, czy audyty dostępności. Po drugie, co tam się pojawiło nowego? Pojawiła się po pierwsze, co najważniejsze, jedna zupełnie nowa wytyczna. Te standardy WCAG składają się z kilkunastu wytycznych, z kilkudziesięciu kryteriów sukcesu i pojawiła się jedna zupełnie nowa krytyczna o numerze 2.5, która mówi o różnych innych sposobach wprowadzania danych, takich, których jeszcze wcześniej jakby nie myśleliśmy, albo takich, o których myśleliśmy, używaliśmy, ale nigdy nie były opisane i wystandaryzowane. I pojawiło się 17 zupełnie nowych kryteriów sukcesu, czyli takich wprost podpowiedzi, o czym, jak trzeba projektować te rozwiązania cyfrowe, żeby były one dostępne dla jak najszerszej grupy użytkowników. Przy czym, o ile te standardy, one w ogóle tam w swojej nazwie odnoszą się oczywiście głównie do osób z niepełnosprawnościami, osób z różnymi niepełnosprawnościami i w tych kilkudziesięciu kryteriach sukcesu jest oczywiście wiele odnoszących się dla osób niewidomych, do osób słabowidzących, do osób nawigujących tylko klawiaturą z racji na przykład niepełnosprawności ruchowej itd., to tutaj ten rozwój poszedł bardzo mocno, czyli ta wersja 2.1 poszła bardzo mocno w trzech kierunkach. Poszła po pierwsze głównie w kierunku zapewnienia takich kryteriów, które będą odnosiły się do rozwiązań mobilnych i to jest główne nowum w tych standardach. Po drugie, odniosła się, czy jakby pojawiły się kryteria, które odnoszą się do potrzeb, do sytuacji, do kwestii związanych z użytkownikami słabowidzącymi. I po trzecie, też duża nowość, jak na standardy WCAG, to pojawiły się pewne kryteria, które odnoszą się do potrzeb osób mających problemy w rozumieniu treści, problemy kognitywne, tak to jest trochę problematyczne w tłumaczeniu, że tak powiem, na język polski, ale to chodzi o tego typu użytkowników. Druga ważna sprawa jest taka, że ten standard WCAG 2.1 nie zmienia w żadnym wypadku standardu 2.0, tylko go uzupełnia, jest jego rozwinięciem. Serwisy, które będą spełniały standard 2.1, oczywiście nadal będą również spełniały te wytyczne na poziomie 2.0. Nic nie zostało przesunięte w tym standardzie 2.0, który, tak jak wspominałem, jest na przykład zapisany w krajowych ramach interoperacyjności w Polsce, w prawie polskim dotyczącym instytucji realizujących zadania publiczne, czy w rozporządzeniach dedykowanych na przykład dla tak zwanych telekomów, czyli firm realizujących usługi teleinformatyczne. Tam ten obowiązek prawny w zgodności ze standardem WCAG 2.0 jest wpisany, więc jakby nie został wywrócony do góry nogami ten standard poprzez dodanie tej jedynki i tych kilku kryteriów i tej jednej wytycznej. Nie ma również takiego przeniesienia. Dla tych Państwa, którzy nie mieli nigdy styczności z tymi standardami, powiem jeszcze tak. Są takie trzy poziomy tych standardów. Pojedyncze A, podwójne A i potrójne A. Można powiedzieć, że coś jest na poziomie takim niskim, średnim i wysokim. I te trzy poziomy, te wszystkie kryteria są przyporządkowane do tych poziomów, także te dodane tutaj w tym standardzie 2.1. I teraz nie pojawiła się żadna zmiana na poziomie, o co mi chodzi, jeżeli coś było na poziomie na przykład potrójnego A, czyli jako takim już najbardziej zaawansowanej kwestii, przykład podwyższony kontrast. Kontrast taki minimalny treści do tła na poziomie 7:1, który pojawia się na poziomie właśnie potrójnego A. To pomimo, że było bardzo silne lobby, żeby teraz w wersji 2.1 to się pojawiło jako coś bardziej podstawowego, wymaganego, na niższym poziomie, żeby rzeczywiście każdy musiał to wdrażać, to te wszystkie elementy pozostały na swoich miejscach. Czyli to, co było na poziomie pojedynczego A w standardzie 2.0 nadal tam jest, to co było na poziomie podwójnego A też tam jest, potrójnego A też tam jest. Doszły zupełnie nowe elementy również na tych trzech poziomach. No dobra, to jakie są te nowe kryteria i co one dla nas oznaczają? Pierwsze nowe kryterium, powiem tak, nie ma oficjalnego tłumaczenia jeszcze tych standardów na język polski. To jest jakaś moja próba zrozumiałego zaprezentowania nazw tych kryteriów. Być może ktoś z Państwa będzie miał dużo lepsze pomysły, jak to przetłumaczyć, plus jakaś próba zebrania tego, jakich kwestii mogłyby te tematy, znaczy jakby te kryteria dotyczyć. Pierwsze to kryterium na poziomie A, czyli podkreślam, bo to jest ten poziom, który bezwzględnie musi być spełniony w tym polskim ustawodawstwie, ale również europejskim, dotyczącym na przykład instytucji publicznych czy wspomnianych telekomów, mamy te podmioty mają obowiązek spełniać te standardy WCAG na poziomie podwójnego A. Więc jeśli coś jest na poziomie pojedynczego A, to oczywiście również muszą to spełnić. Plus to wszystko, co jest na poziomie podwójnego A. Więc to jest bardzo, powiedzmy, taki wysoki poziom, wysoki obowiązek, jeśli chodzi o ten punkt orientacja. O co tutaj chodzi? Prosta rzecz. Nie wiem, czy Państwo oglądacie, korzystacie z jakiejś aplikacji, to najczęściej tam w tego typu sytuacjach. Ja dość ostatnio namiętnie poprzez moje córki oglądam jedną z takich platform telewizji internetowej i jest tam standard taki, że oto po włączeniu jakiegoś filmu automatycznie tenże film wyświetla mi się w układzie poziomym. To znaczy, ja nie zmieniam układu mojego smartfona, wciskam tylko włącz mi ten film, a ten film włącza się i uruchamia się, ale od razu w takim układzie, że wymaga ode mnie przekręcenia tego na przykład smartfona, żeby ten film dobrze widzieć, żeby to było w dobrym układzie. I w tymże kryterium chodzi o to, że tworząc jakieś rozwiązanie cyfrowe, nie możesz zakładać, że każdy użytkownik będzie w stanie to zrobić. Nie możesz zmuszać nikogo do tego, żeby zmieniał orientację swojego urządzenia, którym to ogląda. Nie możesz, w związku z tym projektując, musisz brać pod uwagę, że dane rozwiązanie musi być dostępne i w pełni funkcjonalne, zarówno w tym układzie, my to mówimy, jakim? Pionowym, dobra, szukałem jeszcze jakiś, pionowym i poziomym. Najprościej, oczywiście mnie to wnerwia, chociaż jestem w stanie to zrobić, chyba że akurat trzymam jedną córkę na jednym ręku, drugą na drugim, a trzecia wisi mi na przykład gdzieś tam na nodze. No to pojawiają się problemy z przekręceniem. Natomiast generalnie jestem w stanie to zrobić, ale jest wielu użytkowników, którzy będą mieli z tym ograniczenia. Najprostszy przykład, do którego też odnoszą się te standardy, to jest na przykład osoba, która posiada jakieś urządzenie mobilne zamontowane na jakimś wysięgniku czy stelażu, przykładowo przy swoim wózku elektrycznym, na którym się porusza. I teraz te osoby z ograniczoną sprawnością ruchową nie będą w stanie samodzielnie przekręcić, zmienić układu orientacji tego ekranu. Stąd też tak ważne jest, żeby te wszystkie funkcjonalności, które tworzymy, tworząc nawet innowacje, umożliwiały właśnie orientację w tych obu układach. Kolejnym kryterium, które zostało dodane w tych standardach 2.1, roboczo można je nazwać określanie wartości. Generalnie chodzi w nim o to, żeby to, co jest jedną z największych zmór użytkowników internetu, jak to wychodziło na przykład na poziomie grup dyskusyjnych przy tych standardach, czyli wypełnianie formularzy, żeby jakoś to rozwiązanie zostało wdrożone w taki sposób, żeby było dużo łatwiejsze dla użytkowników, generalnie, żeby użytkownicy musieli się mniej natrudzić, mniej namyśleć i mniej nadenerwować, wypełniając jakieś formularze. To określanie, to kryterium odnosi się do tego, aby ułatwiać właśnie wypełnianie tych formularzy, stosując różnego rodzaju narzędzia podpowiadające sposób wypełniania ich już w trakcie wprowadzania danych. Tutaj takim klasycznym przykładem, do którego te również wprost odnoszą się te standardy, jest właśnie autouzupełnianie. Nie wiem, czy wszyscy Państwo, jak mieliście już okazję z tego korzystać. U mnie na testach z użytkownikami różnymi, które prowadziłem przy okazji badań, różnie to autouzupełnianie jest oceniane. Niektórzy się cieszą z niego, bo nie trzeba wypełniać wszystkiego i pamiętać imię, nazwisko, adres i tak dalej, zwłaszcza ci, którzy mają skłonności do robienia jakichś literówek czy pomyłek i potem przesyłki na przykład do nich nie dochodzą. Natomiast znam też takich, którzy się denerwują, bo to autouzupełnianie pojawia się zawsze jeszcze nie do końca w tych punktach, w których się powinno, albo jak gdzieś popełniłem literówkę, to mi się znowu z tą literówką wpisze i tak dalej, wiadomo, że są różne te sytuacje. Natomiast generalnie chodzi o mechanizmy, które będą ułatwiały użytkownikom wprowadzanie danych w złożonych formularzach i jakby wspierały to wprowadzanie już w trakcie wpisywania jakichś danych. Kolejne kryterium to jest określanie znaczenia. To jest ciekawe kryterium, bo przyznam szczerze, że nie miałem jeszcze okazji go nigdy przetestować, to znaczy zobaczyć, że ono faktycznie zadziała. Powiem szczerze, znam chyba dwie takie technologie asystujące, których to mogłoby zadziałać, no ale to też pokazuje, jak te standardy są tworzone taki, czasem mówię, no, future proof, to znaczy z takim myśleniem o przyszłości. Chodzi o określanie takich dodatkowych wartości na poziomie kodu. Jakby to Państwu najprościej powiedzieć. Przykładowo, część osób autystycznych albo część osób z jakimś spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, korzysta z takich rozwiązań piktogramowych, wspierających ich komunikowanie się. Powstają nawet aplikacje, które do tego służą, które są połączone z jakimś syntezatorem mowy i wtedy taka osoba jest w stanie wybrać sobie na zasadzie piktogramów jakiś komunikat, a ten syntezator mowy na przykład powie obsłudze w banku czy w sklepie, o co dana osoba prosi. Są takie rozwiązania również dedykowane dla na przykład osób z niepełnosprawnością intelektualną. To są takie dwa przykłady, które mi przychodzą do głowy. I teraz tutaj pojawia się po raz pierwszy takie magiczne hasło jak adaptowalność. To znaczy dzięki temu, że te znaczenia będą dopisane do na przykład etykiety, mamy jakiś formularz i mamy tam na przykład podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu i e-mail. Przykładowo. I teraz jeśli w odpowiedni sposób dodamy wartości do tej etykiety e-mail i na przykład tej etykiety telefon, to w sytuacji, kiedy ktoś będzie korzystał z technologii asystującej, która będzie w stanie upraszczać mu sposób prezentowania informacji na ekranie i na przykład część treści niebędących treściami niezbędnymi odcinać, a część treści upraszczać w taki sposób, że zamieniać tekst na ikony, które są dla tych osób znane, no to właśnie to rozwiązanie będzie to umożliwiało. Tam, gdzie będziemy mieli na przykład wartość tel, to wówczas to słowo telefon będzie w stanie zamienić się aktywnie na zrozumiałą dla tej osoby ikonę z telefonem. Tam, gdzie pojawi nam się wartość seks odnosząca się do płci, pojawi się nam na przykład znana dla tej osoby, czy zrozumiała dla tych osób jakaś ikona mężczyzny, kobiety, tak żeby to było też zrozumiałe, o jakie treści tutaj w tym momencie chodzi. Mamy również kryterium dotyczące zawijania tekstu. Wiecie Państwo, że nie wiem, czy ktoś jest tutaj na sali, kto nie korzystał już z tego, to znaczy jako dowód, że to już jest. To zostało tutaj wprawdzie wprost wpisane, bo chodzi nam o to, że w sytuacji, kiedy dokonujemy bardzo dużych powiększeń tekstu na ekranie, treści na ekranie, to wówczas nie pojawia nam się konieczność przewijania tych treści w poziomie, czyli tak zwany responsive web design, czyli dostosowywanie się tekstu do szerokości ekranu, na którym ten tekst jest wyświetlany. Mam koleżankę Anię, która ten widok responsywny nie wyświetla wcale na smartfonie, tylko wyświetla na 50-calowym telewizorze. I przyznam szczerze, że za każdym razem, kiedy pokazuję taką sytuację ludziom, z którymi na przykład pracuję gdzieś tam jako doradca do spraw dostępności, to jest to dla nich zaskakujące. Tak, jest to możliwe, być może część z Państwa ma nawet takie doświadczenia. Tutaj wprost mówimy o tym, że bez konieczności przewijania takiego horyzontalnego powinna być możliwość obsłużenia aplikacji, oczywiście, czy serwisu internetowego, oczywiście bez straty również treści. I to no, w taki sposób jakby najwygodniejszy dla użytkownika, który będzie on mógł sobie jakby swobodnie powiększać, czy też zmniejszać. Od razu uspokoję tych, którzy z Państwa ewentualnie mają coś wspólnego z mapami, że no, przykładowo no w takich uniwersach, jakimi są, nie wiem, mapy Google'a i tak dalej, to przewijanie na boki jest niezbędne, jest naturalnym elementem i oczywiście jest tutaj względne jako jeden z wyjątków, w którym nie musi być to wzięte pod uwagę, bo uniemożliwiałoby po prostu używanie tego typu technologii. Kolejna rzecz to kontrast treści nietekstowych i uważam, że to jest duża i to jest ważna zmiana. Znaczy do tej pory mówiliśmy o tym, że ten kontrast, minimalny kontrast tekstu do tła powinien wynosić 3:1, badany w specjalnych programach do tego dedykowanych, czyli to jest taki 4,5:1, przepraszam, 3:1 przy dużej treści, 4,5:1 powinien wynosić minimum ten minimalny kontrast, ale odnosiło się to tylko do tekstu do tła, w efekcie czego na przykład treść, nie wiem, tam jakiś tekst danego przycisku na tle tła powinien już go spełniać, ale graficzna prezentacja tego, że dany element w ogóle jest przyciskiem, czyli jakaś ramka sugerująca jakąś wypukłość, jakąkolwiek klikalność i tak dalej, już tego warunku nie musiała spełniać, bo nie była de facto tekstem. Etykiety czy takie podpowiedzi, które pojawiają się w polach formularzy, musiały ten warunek spełniać w standardzie 2.0, ale już ramka pola w formularzu nie musiała. Efekt był taki, że pojawiały nam się różnego rodzaju problemy użytkowników, którzy po prostu w te na przykład pola nie byli w stanie trafić czy ich dostrzec i ich umiejętnie wykorzystać. To dotyczy również różnego rodzaju istotnych znaków, ikon, przycisków, które są elementami graficznymi. Znacie Państwo tak zwanego hamburgera? Tak. No niektórzy kiwają głową, czyli takie trzy magiczne kreseczki, które pojawiają nam się na urządzeniach mobilnych i wiemy, że najczęściej jak się w to trafi, to się pojawi menu. Wprawdzie, ja nie wiem ile lat już, może ktoś tu z Państwa mądrzejszy jest, było prowadzone badania chyba już wielokrotnie w każdym razie, że nadal wielu użytkowników nie rozumie, czemuż to służy i dlaczego te magiczne trzy kreseczki to ma być menu i że jednak lepiej by było, gdyby tam pojawiło się słowo menu, które by było zrozumiałe dla użytkowników. No w każdym razie tego do tej pory nie było. Co więcej, też, że hamburgery tak zwane bardzo często były... przeglądaliśmy ten serwis na komputerze i wydawało się wszystko okej, no... Nawet niezła kolorystyka, taka powiedzmy no trochę nekrologowa, no bo powiedzmy biało-czarna. No ale nie ma problemu, widzę czarne teksty na białym tle, menu, wszystko jest dla mnie zrozumiałe. Przełączamy to na wersję mobilną. Uwaga, wersję taką, którą o, na przykład próbowałbym przy tej lampie cokolwiek odczytać na moim ekranie. Miałbym bardzo duży na pewno problem, żeby to zobaczyć. No więc... Taka, w której ta widoczność powinna być na jeszcze wyższym poziomie. Tymczasem okazywało się, że na przykład ten przycisk menu jest tam bardzo słabo widoczny. Teraz te standardy mówią, te istotne grafiki, istotne elementy również muszą spełniać wymagania dotyczące minimalnego kontrastu. On jest tutaj określony w tym standardzie na poziomie 3:1. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa odstępy w tekście. I czego to się dotyczy? To się tyczy większej zrozumiałości i większej przyjazności tego, w jaki sposób my jesteśmy w stanie no, jakby odczytywać treści na różnego rodzaju urządzeniach. Użytkownik ma prawo powiększać bądź też pomniejszać treści, ale ma prawo na ekranie, ale również ma prawo dostosowywać je do swoich potrzeb, ale również ma prawo jakby zarządzać tym, w jaki sposób te treści w cudzysłowie będą rozstrzelone bądź też nie będą rozstrzelone. Chodzi o wszystko to, co będzie sprzyjało większej czytelności treści na ekranie. Tutaj standardy idą nawet o krok dalej i podpowiadają, jakie są te mniej więcej wartości graniczne, które minimum powinny spełniać takie teksty, aby były czytelne dla jak największej grupy użytkowników. I to jeśli chodzi o odległości między literami, to chodzi, jeśli chodzi o odległości między na przykład wersami. Mamy również kryterium dotyczące się treści oznaczonych hoverem lub fokusem. Dla tych z Państwa, którzy nie są techniczni, brzmi to magicznie, ale powiem tylko tak. Chodzi o to, że jeśli najeżdżacie Państwo na jakiś element, na przykład kursorem myszy, albo wybieracie go za pomocą swojej klawiatury i rozwija się Wam jakaś treść w jakiś sposób trochę zaskakująca, to jest możliwość po pierwsze wyłączenia tegoż, najczęściej to jest w formie jakichś dymków, dodatkowych podpowiedzi, możliwość wyłączenia tego dymka. Dwa, ewentualnie w tym obszarze, który nam się pojawił, który nam się rozwinął, jesteśmy w stanie przesuwać się swobodnie, czy to palcem, czy to kursorem myszy i ten wspomniany w cudzysłowie dymek nie będzie nam w żaden sposób znikał. Mamy kryterium, które odnoszy się do skrótów klawiaturowych, mówiące o tym, że te skróty oczywiście mogą być, ale ważne jest to, żeby użytkownicy mieli możliwość nimi zarządzać. Właśnie po to, żeby minimalizować sytuacje takie, że jakieś skróty na przykład kolidują nam ze skrótami screen readerów albo jakichś innych technologii asystujących. Mamy też kryterium, które odnosi się do końca czasu. Akurat to jest kryterium, które wydaje mi się, że od wielu, wielu lat jest już dobrze i z powodzeniem wykorzystywane. Czyli takie, które mówi o tym, że jeśli zbliża się koniec jakiejś akcji, jest niezbędne już go zakończenie, to wówczas użytkownik powinien być poinformowany o tym, że zbliża się czas na przykład końca jego sesji w systemie transakcyjnym w banku. Mamy również kryterium, które odnosi się do animacji, takie przetłumaczyłem sobie animacje w czasie działań. Chodzi generalnie o to, że pewne animacje pojawiają nam się w aplikacjach czy w serwisach internetowych jako pewne wzbogacenie warstwy wizualnej, ale nie odnoszą się stricte do takiej wartości merytorycznej tego rozwiązania. Czyli nie jest niezbędne to, żeby zrozumieć, o czym jest ten serwis i albo na czym polega dana e-usługa, nie jest niezbędne cały czas przeglądanie filmu, który gdzieś tam w tle, na przykład na slajderze głównym nam się pojawia, czy też jakiegoś magicznego przejścia elementów menu w sytuacji, kiedy je wybieramy. Te wszystkie animacje, które mogą być używane oczywiście dla wzbogacenia warstwy wizualnej, jednocześnie powinna być możliwość wyłączenia ich przez użytkownika, użytkownik powinien mieć do tego prawo. Mamy jeszcze jedną ciekawą rzecz odnoszącą się do gestów punktowych. Generalnie chodzi o to, że każda czynność, każde działanie to w technologiach mobilnych powinno być możliwe do wykonania za pomocą jednego punktu styku. Będzie to dotyczyło osób niewidomych, to będzie dotyczyło też osób z niepełnosprawnością ruchową, na przykład mających jakieś ograniczenia w tym obszarze. I na przykład jeden tylko palec, czy jeden punkt styku, który mogą korzystać, który mogą wykorzystywać przy nawigacji. I co ważne, to dotyczy też takich rzeczy, jak na przykład gesty, których używa się na przykład przy nawigowaniu na tak zwanych karuzelach bądź slajderach. Jest tak zwany swipe, czyli przewinięcie lewo, prawo. Jesteśmy w stanie wykonać sobie tego typu ruchy, żeby to przesunąć. Natomiast dla niektórych użytkowników, to dostrzeżono na poziomie tych standardów, taka czynność może być niewykonalna. W związku z tym niezbędne jest pamiętanie o tym, że zawsze jednak musi być przycisk przewin do następnego, bądź też oddzielny przycisk przewin do poprzedniego, tak żeby jednym punktem stypu, jednym tapnięciem, podwójnym tapnięciem, dłuższym przytrzymaniem na jakiś punkt, czyli jednym punktem styku, można było daną akcję zrealizować. Kolejna rzecz odnosi się również do aplikacji mobilnych. Nie wiem, jak często Państwu to się zdarza. Mnie się zdarza, że czasem gdzieś przypadkowe dotknięcie ekranu powoduje jakieś nie do końca przemyślane sytuacje.
Mam małe pytanie, czy za 2 minuty będziemy w stanie skończyć, bo 20 po się skończył czas Pan już.
No jestem święcie przekonany, że za 2 minuty będziemy w stanie skończyć.
Wspaniale.
No, ja również się bardzo cieszę. Więc anulowanie kliknięcia, które pozwala nam uniknąć takich sytuacji, czy gdzieś przypadkowo jesteśmy w stanie jakąś funkcję włączyć, użyć. Nie daj Boże, spowodowałoby to jakieś konsekwencje na przykład finansowe, a może prawne, jakieś zobowiązania i tak dalej, i tak dalej. Generalnie zasada taka, że oderwanie palca albo przesunięcie palca z danego elementu poza ten element powoduje, że dana opcja nie jest aktywowana. Znacie to, być może część z Państwa zna to na przykład z pisania też po klawiaturach dotykowych, szczególnie w systemie iOS, to są takie rozwiązania, które już są używane. Mamy również etykiety w nazwie. To jest taka sytuacja związana z tym, że niektórzy użytkownicy mogą nawigować głosowo, w związku z tym to, co widzi człowiek, powinno być powiązane z tym, co widzi system, z którego może korzystać jego technologia asystująca. Jeżeli przycisk ma na sobie lupkę, a pod spodem jest tam treść szukaj, to użytkownik nie będzie wiedział, w jaki sposób ma go wywołać, czy też mówiąc lupka, czy może szukaj, bo nie będzie wiedział, co tam pod spodem się kryje. Czy jeżeli przycisk ma na sobie super oferta, przez rok masz darmowy internet, ale pod spodem to jest graficzne i pod spodem w kodzie jest to, nie wiem, przycisk pod nazwą super oferta, no to znowu nie wiadomo, czy użytkownik będzie w stanie to użyć. Nałożenie na siebie tego, co widać i co widzi system. To jest bardzo ważne właśnie pod kątem nawigacji głosowej. Aktywacja ruchem nie może być jedynym sposobem aktywowania jakichś elementów poprzez potrząśnięcie, machnięcie jednokrotne czy też dwukrotne. To są też rzeczy, myślę, znane Państwu, którzy korzystacie z technologii asystującej jakichś screen readerów. Wielkość elementów klikalnych, która została określona, ale to jest powtórzenie tak naprawdę standardu tego, który już i podpowiada Android, i podpowiada iOS, więc tutaj nic nowego się nie wydarza. I różne metody wprowadzania danych. Coś takiego, co mówi, że nie może być taka sytuacja, że jeśli włączę na przykład, podłączę do swojego tableta klawiaturę, to nie mogę używać już wtedy sobie ekranu dotykowego. Albo podłączę myszkę, to nie mogę używać już klawiatury. Za każdym razem ta wielorakość wprowadzania danych musi być utrzymana. I informowanie o statusie. To jest, myślę, też to, co Państwo bardzo dobrze znacie. Czyli informacja o tym, że na przykład jakiś element został dodany do koszyka w momencie, kiedy klikniecie to w jakimś sklepie internetowym. Albo informacja, że trwa ładowanie wyników. Na bieżąco użytkownik wie, co się w danym momencie wydarza. Kończą się moje 2 minuty. Tak wiem, już pan idzie wyłączyć kamerę. Niektórzy na mnie spoglądają, rzucając gromy. Powiem tylko tak. W CAG 2.1, podobnie jak w CAG 2.0, był, jest i będzie czymś takim. To znaczy będzie trochę takim szkieletem jakiejś ryby, czy też, nie wiem, szkieletem innego stworzenia. Ta ryba mi tu dobrze pasuje z jednego względu. Tak sobie zawsze przychodzi mi do głowy taka analogia. Jeżeli ktoś z Państwa poszedłby do restauracji i zamówił sobie rybkę i dostałby... No taką rybkę składającą się z samego tego szkieletu. I jeszcze by usłyszał, że musi tam 57 zł za nią zapłacić, to kto z Państwa odczułby satysfakcję z obcowania z tą rybką? No chyba, że jest tam anatomią ryb się zajmuje. Ale przez analogię druga sytuacja. Kto z Państwa, kto zamówiłby tą rybę i dostałby taką rybę, która przez swoje całe tam życie morskie czy też słodkowodne żyła bez tego szkieletu i tak generalnie rozlewa nam się jak jakaś legumina na talerzu. Gdzieś tu myślimy, że tu może jakiś był jej bok, tu może jakieś oko, tu może i tak dalej, tak dalej. Nie wiemy, co to jest, budyń z ryby. To kto z Państwa chciałby tego typu rybę zjeść? Też pewnie niewielu. I ten wcag jest... Tak naprawdę stanowi kilka procent, jeśli chodzi o dostępność całych projektów, zwłaszcza takich, jak tutaj mówiliśmy, innowacyjnych rozwiązań, ale to jest piekielnie ważne kilka procent, bo ono nadaje kształt jako jeden ze standardów sieciowych w połączeniu z innymi standardami sieciowymi, tworzy tego rodzaju szkielet każdego dowolnego projektu czy dowolnego wdrożenia. No oczywiście, jak okrasimy to jeszcze jakąś wrażliwością, jak okrasimy to pamiętaniem o treści, jak okrasimy to świadomością w głowie, że o tym trzeba pamiętać, jak okrasimy to innowacyjnością, to wtedy tak naprawdę będziemy mieli dopiero dostępne rozwiązania. Tym miłym akcentem dziękuję serdecznie.